Logistyczne Espresso to podcast firmy Kuehne+Nagel, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania.
Dzień dobry. Po krótkiej przerwie wracamy z nowym odcinkiem. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Adrianną Sperek, która pracuje w dziale Customer Care w Dywizji Morskiej. Cześć, Adrianna.
Cześć, nazywam się Ada. Tak jak właśnie wspomniałaś, pracuję w dziale Customer Care. Zajmuję się eksportem i jestem takim pierwszym frontem w kontakcie z klientem.
Dzięki. No na co dzień nie widujemy się zbyt często. Pracujemy w różnych lokalizacjach. Tym bardziej miło mi, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu podczas naszej logistycznej kawy. Mam nadzieję, że porozmawiamy o tym, w jaki sposób na co dzień wspierasz klientów. Może na początek powiesz, jakie są najczęstsze pytania, z którymi klienci logistyki morskiej zwracają się do ciebie? Na jakie wyzwania znajdujesz odpowiedzi?
Często to zależy od klienta, to znaczy jakie ma doświadczenie na rynku, ile kontenerów już wysłał, w jakie rejony świata wysyłał. Od takich naprawdę podstawowych informacji, które tłumaczy klientowi, na przykład jak powinien wykonać packing list, co powinien zawierać, jakie dokumenty powinniśmy od nich otrzymać i jakie my im wyślemy, po takie bardziej specjalistyczne, to znaczy na przykład jak wygląda proces, kwestie ubezpieczenia, kiedy na przykład kończy się ich odpowiedzialność, kwestie płatności też często, więc to zależy naprawdę od dużej ilości czynników.
Okej, czyli na przykład klient zleca transport morski i nie do końca wie, jakie procedury czy regulacje handlowe obowiązują w miejscu destynacji.
Jak najbardziej. Ja jestem tak naprawdę dla klienta i ze wszystkimi pytaniami czy wątpliwościami klient zwraca się do mnie. Staram się pomóc najwięcej, jak potrafię i co jest w zakresie moich możliwości. Jeżeli czegoś nie wiem, nie jestem pewna, bądź na przykład zależy to od strony destynacji, to zwracam się wtedy do różnych agentów z prośbą właśnie o wyjaśnienie pewnych kwestii. Jeżeli klient ma pytania odnośnie dokumentacji, odnośnie całego procesu, odnośnie na przykład transportu, organizacji transportu, no to tak jak mówię, tutaj staramy się mu pomóc w tych wszystkich pytaniach i rozjaśnić wątpliwości. Też często klienci, jeżeli wysyłają kontenery na inne różne kierunki świata, no to oczywiście te pierwsze transporty są takie troszeczkę dla nich pierwsze, więc tutaj staramy się jak tak naprawdę pomóc ten cały proces zrozumieć i żeby on sprawnie przebiegł później, finalnie, żeby wszyscy byli zadowoleni.
Rozumiem. Czyli też taka współpraca w międzynarodowym środowisku, możliwość zapytania kolegi, nie wiem, z Singapuru, jakie mają obostrzenia odnośnie danego ładunku, też pewnie jest pomocne w Twojej pracy.
Tak, jak najbardziej. Jest to bardzo ważna część, ponieważ my możemy znać tylko szczątkowe informacje, na przykład o transporcie drogowym w Stanach, ale to agent ze Stanów powinien nam odpowiedzieć na szczegółowe pytania, które ma klient. Nie wiem, na przykład jaka waga musi być maksymalna, tak, żeby ten kontener w Stanach przewieźć na przykład na kołach, albo na przykład ile czasu zajmuje transport albo przeładunek danego kontenera na przykład w porcie kolejowym w Stanach, tak, i ile ten transport zajmie finalnie. Tutaj już z takimi pytaniami zwracamy się do naszych kolegów w kraju destynacji. Tak naprawdę my zawsze się uczymy i uczymy się od siebie wzajemnie i uczymy się też w trakcie tutaj naszego doświadczenia, bo tak jak mówię, można pracować bardzo długo, ale coś zawsze cię może spotkać, czego nigdy nie robiłeś i taka pomoc innych ludzi z zespołu jest bardzo ważna.
No tak, bo to nie tylko regulacje, tylko właśnie infrastruktura transportowa, jakiś czas ładowania, standardowy
dokładnie. Dokładnie, rozumiem. Tak.
Jakie umiejętności są według Ciebie najważniejsze na stanowisku, na którym Ty pracujesz?
Uważam, że najważniejszą umiejętnością jest umiejętność pracy z różnymi osobowościami, i swoboda komunikacji z ludźmi po drugiej stronie, którzy mają pytania. Też zdecydowanie odporność na stres, ponieważ tych sytuacji stresowych u nas nie brakuje. Ale też bardzo ważne jest umiejętność zorganizowania sobie czasu pracy i priorytetyzacja zadań, które mamy do wykonania, tak? Bo to my musimy wiedzieć, które zadanie jest pilniejsze, którym musimy zająć się najpierw, które może na przykład poczekać, bo często od tego zależy na przykład wyjście kontenera, ewentualnie dodatkowe koszty z tym związane, więc tutaj bardzo ważny jest aspekt właśnie umiejętności zarządzania swoim czasem.
Z tego, co mówisz, praca w dziale Customer Care to chyba doskonały przykład na to, że można efektywnie zarządzać nawet chaosem.
Tak, tak, zdecydowanie. No, my mamy tych transportów no, dużo, jednocześnie dużo i musimy mieć taki ogólny obraz tego, co jest dla nas ważne, co jest dla nas pilne, co jest na teraz potrzebne. Musimy pamiętać na przykład, że wczoraj ładowaliśmy kontener, dzisiaj do 10 na przykład jest cut-off na dokumenty, a jest godzina na przykład 8:30, ja tych dokumentów nie mam, tak? Czyli ja muszę zwrócić się wtedy pilnie do załadowcy, przypomnieć mu o wysyłce tych kontenerów, bo brak tych dokumentów spowoduje to, no, że armator przesunie nam wyjście na kolejne w związku z niedotrzymaniem cut-offu, co generuje koszty w porcie, no i oczywiście no tutaj kwestia jakichś dodatkowych opłat, tego, że kontener się przesunie, no nikt nie jest z tego zadowolony, o tak.
Okej, mamy potrzebę pilnego wysłania dokumentów, aby kontener mógł planowo opuścić port. Jakie inne wydarzenia miały miejsce, które można powiedzieć, że uratowałaś przed opóźnieniem w dostawie? Jakie rozwiązania się wówczas znajduje?
Tak, na przykład, może nie z mojego tutaj bezpośrednio, prawda, zakresu klientów, ale podzielę się tutaj taką sytuacją koleżanki z zespołu. Klient przedłużył załadunek, to znaczy nie załadował kontenera w odpowiedni czas i groziły mu bardzo wysokie kary w związku z niedotrzymaniem terminów w umowach biznesowych i dostawa kontenera do finalnego odbiorcy była dużo później niż ustalone daty w umowach biznesowych. Klientowi bardzo zależało na tym, żeby ten kontener dostarczyć wcześniej niż zakładał transit time. Był bardzo zdesperowany, ponieważ to zależało od być albo nie być jego firmy. I tutaj podziałaliśmy właśnie z agentem w Stanach, z armatorem, zmieniliśmy sailing. I wiem, że właśnie koleżanka zamiast transportować kontener z portu morskiego przez kolej i potem dopiero z rampy kolejowej na kołach do finalnego odbiorcy, bezpośrednio z portu morskiego armator zabrał kontener na traku i dostarczył do finalnego odbiorcy. Kontener został dostarczony.
To się łączy z pytaniem, które chciałam Ci też zadać, bo i współpraca z zespołem to zbudowanie pewnych relacji i współpraca pewnie z różnymi podwykonawcami, dostawcami rozwiązań logistycznych to też są relacje. I jak według Ciebie zmienia się takie znaczenie relacji?
Wydaje mi się, że utrzymywanie serdecznych relacji jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne w naszym zawodzie, ponieważ to też pozwala budować długotrwałe relacje biznesowe. Mam na myśli tutaj tak samo relacje biznesowe z klientem, tak samo z podwykonawcami. To jest bardzo duża wartość dodana, jeżeli chodzi o naszą pracę. W dzisiejszych czasach jest bardzo dużo usług spedycyjno-logistycznych na rynku, tak naprawdę pełen wachlarz i często te relacje zbudowane właśnie z klientami czy z partnerami biznesowymi czy z podwykonawcami pozwalają nam być konkurencyjnym.
A jakie są Twoje personalne doświadczenia z botami w działach obsługi klienta? Czy uważasz, że roboty całkowicie mogą przyjąć pracę, jaką obecnie wykonujesz?
Nasza praca to współpraca z klientem i też często takie wczucie się w to, co on myśli i co by chciał. Potrzeba jest bardzo dużo empatii. Tutaj myślę, że ciężko, żeby w całości boty czy jakieś takie automatyczne czaty zastąpiły naszą pracę. Oczywiście jest pewien segment naszej pracy, którą mogą to z łatwością wykonywać, na przykład jak wysyłanie aktualizacji albo pewnych dokumentów z systemu. I to już się dzieje, ale w takich rozwiązaniach problemów, tak? Takich właśnie pilnych działaniach, bo na przykład sytuacja tego wymaga, albo konsultacji właśnie, jak wspomniałam, z innymi uczestnikami, tak? Z innymi osobami z mojego zespołu, no to tutaj ciężko o empatyczne, szybkie działanie bota, no bo to wiadomo, jest maszyna i nie wykona tak tego, myślę, jak człowiek. Największą też wartość, myślę, jest wzajemne zaufanie. Mam tutaj na myśli to, że klient wie, że ja robię wszystko, żeby on był jak najbardziej zadowolony i do nas wrócił. To znaczy, ja mu przedstawiam na przykład kilka opcji. Mówię mu na przykład, tutaj mamy transport troszeczkę dłuższy, ale jest tańszy. Tutaj mamy transport troszeczkę krótszy, ale jest droższy. I to od pana zależy, który transport pan wybierze, ale ja sugeruję na przykład wybór tańszego transportu, ponieważ ten krótszy teraz pokazuje, że jest na przykład o 2 tygodnie krótszy, ale finalnie on zawsze się może wydłużyć, tak? Więc jeżeli nie zależy panu na czasie transportu, a bardziej tutaj wchodzą w grę finanse, więc ja też jakby zawsze staram się patrzeć na to z dwóch stron i oczywiście wykonać swoją pracę jak najlepiej, ale też spojrzeć ze strony klienta, tak? I sobie pomyśleć, jak ja bym się chciała czuć zaopiekowana i jak ja bym chciała współpracować z firmą spedycyjną. I to jest też takie największe wyzwanie, żeby to wszystko jakoś tak pogodzić.
Okej, czyli tak podsumowując, taki przepis na udaną relację biznesową. Jakie są jej najważniejsze składniki? Mamy zaufanie, otwartość na szukanie alternatyw, gotowość do szybkiego działania. Chyba też, jak mówiłaś o mnogości zadań, taki helikopter view, umiejętność oceny z dystansu biznesu klienta i dopasowania do niego rozwiązań. Co jeszcze byś dodała?
Myślę też, że łatwość komunikacji. Są różni ludzie, różnie reagują na sytuacje kryzysowe, na to, że na przykład kontener się nie podstawił, albo że się zepsuł w drodze do klienta i musimy przełożyć załadunek, prawda? Więc też umiejętność rozmowy z różnymi typami ludzi, którzy różnie reagują na wiadomości różne, też czasami nieprzyjemne, to też myślę, że bardzo pomaga budować relacje. Odporność na stres i na takie jakieś sytuacje, które no wiadomo, że czasami się zdarzają, tak? Bo pracujemy pod presją czasu, też dużej ilości zadań i nasza praca wymaga bardzo dużej uważności. Oczywiście pomyłki się zdarzają, ale trzeba umieć sobie właśnie z nimi radzić, trzeba umieć znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, jeżeli coś się takiego zdarzy po drodze, co wymaga szybszego naszego działania.
Co sądzisz o multitaskingu? Bo na początku multitasking był super modny, bardzo doceniany przez pracodawców. Teraz głos rynku jest taki, że jednak multitasking nie jest taki dobry, bo nie potrafisz zarządzać tą energią. Jak ty masz w swojej pracy?
Uważam, że multitasking, ale nie który zawiera w sobie dziesiątki różnych zadań, ale taki multitasking, który jest nastawiony na kilka ważnych zadań, ważnych z punktu widzenia klienta i z punktu widzenia naszego. To znaczy, ja mogę robić pracę operacyjną na przykład w ciągu dnia, tak, po kolei sobie ustawiam zadania, że na przykład zajmuję się najpierw sprawami, które na przykład spłynęły, mailami, które spłynęły do mnie po nocy, od agentów ze Stanów, z Chin. Ale na przykład jeżeli w ciągu tej mojej pracy zdarzy się jakaś sytuacja, jakiś telefon, że pani Ado, nie wiem, kierowca nie przyjechał, mamy problem, albo nie wiem, towar się nie mieści w kontener, albo nie wiem, jeszcze inny, to ja nie wyobrażam sobie tego, żeby nie zająć się tym w pierwszej kolejności. I to oczywiście burzy trochę te moje poprzednie zadania, nawet nie wiem, jestem w trakcie pisania maila, ale ja wiem, że to jest ważniejsze, tak? Więc tak sobie tą pracę ustawiam jednak, żeby te zadania priorytetowe zrobić w pierwszym możliwym momencie, bo po prostu tego wymaga sytuacja. A na maila, którego właśnie pisałam, no to mogę do niego wrócić, nie wiem, za 10-15 minut, tutaj się nic nie stanie. Więc tak, nasza praca wymaga multitaskingu zdecydowanie, ale myślę, że dobry multitasking nie polega właśnie na dużej ilości zadań do wykonania, bo wtedy po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego dobrze. Ja nie mówię doskonale, bo to wiadomo, że to tak często nie jest, ale bardzo dobrze i dobrze. Zadania są wykonane wtedy, kiedy tylko jesteśmy na tym skupieni po prostu.
Na pewno są jakieś przypadki, sytuacje, jakieś błędy nawet popełniane przez logistyków, czy to w dokumentacji, czy może jakimś zleceniu transportu, których tak naprawdę można uniknąć. Czy są takie przypadki, z którymi się często spotykasz, a chciałabyś teraz wyjaśnić, co można zrobić, żeby do nich nie dopuszczać?
Myślę, że takim ważnym punktem jest uważność, to znaczy zawsze dokumenty morskie, drafty, bill of lading wysyłamy klientowi lub agentowi, to zależy od warunków transportu, do sprawdzenia, to znaczy my je robimy na podstawie dokumentów handlowych, ale zawsze też wysyłamy do sprawdzenia odbiorców, załadowców, czy tam wszystko jest, czy adresy są poprawne, czy opis towaru jest poprawny, czy na przykład w tym opisie towaru są wszystkie informacje, które powinny być zawarte, to znaczy ja nie wiem, jakie warunki mają między sobą sprzedawca i odbiorca, tak? Może oni ustalili sobie coś, że musi być wpisany w bill of lading, na przykład numer referencyjny danego towaru. Mnie o tym nie poinformowano, więc mam prawo o tym nie wiedzieć, tak? Więc jak wysyłam bill of lending do potwierdzenia klientowi, to zawsze proszę o sprawdzenie i potwierdzenie. Mam takie wrażenie troszeczkę przez ilość pracy, może przez jakąś taką pośpiech w dzisiejszych czasach, też często klienci nie za bardzo sprawdzają te dokumenty. Czasami na przykład czegoś tam brakuje, czasami coś jest źle i nie powracają do nas z potwierdzeniem, czyli zakładamy, czyli my założyliśmy, że jest poprawnie. No i na przykład potem po jakimś czasie okazuje się, że jednak czegoś zabrakło. No i to nigdy nie jest jakby taka przyjemna sytuacja, bo zazwyczaj zawsze po wypłynięciu kontenera armator żąda od nas pieniędzy za poprawienie BL-ki, tak? Więc to się wiąże z kosztami, z jakimiś dużą ilością pracy, która de facto można by było jej uniknąć, żebyśmy po prostu tutaj mieli jasność od samego początku. Takie sytuacje się zdarzają i oczywiście każdy ma prawo do błędu, każdy ma jakby też swoje zadania do wykonania inne na przykład niż powiedzmy tylko mój transport, tak? Ale też taka właśnie uważność i klientów właśnie i też nasza często, bo też tak jak wspomniałam przy tej ilości pracy i przy tym takim czasami presji czasu, oczywiście, że nam też się zdarzają pomyłki i to nie ma takiej możliwości, żeby czasami się coś nie trafiło, ale pracujemy w kilka zespołów, to znaczy mój customer care i operational care, więc też staramy się sobie pomagać tutaj, żeby takie jakieś pomyłki sprawdzać, wychwycać jeszcze przed tym, zanim to stworzy kolejne jakby inne problemy, prawda? A jeżeli nawet czegoś ktoś nie wie, nie rozumie, jak najbardziej może się do nas zwrócić, przecież my jesteśmy od tego, żeby tutaj pomagać. Ale tak, uważność zdecydowanie.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że powiedziałeś dużo bardzo ciekawych rzeczy, które zainteresują osobę, która zleca transporty morskie. Dzięki bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dzięki, do usłyszenia.